W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Z woju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Królowo mądrości, jako też ciekawostka, nie związane zupełnie z tematem, ale z Jeftę. Jeftę, gdy już pobił swoich przeciwników, zaczął się konflikt między plemionami izraelskimi. Taka ciekawostka, z Efraimem się pobili. Gdy Efraim musiał przejść z powrotem przez Jordan, z tego brzegu wschodniego, to koledzy Jeftego się ustawili i przepuszczali tylko tych, którzy mogliby powiedzieć słowo Shibelot. Ponieważ plemię Efraima mówiło innym dialektem i ktoś, kto wypowiadał Sibelot, seplenił, to został zabijany. Problem mieli, co nie mieli zębów, bo byli z jego plemienia. I coś takiego zastosował książę Kujawski, Łokietek, gdy podbił Kraków i gdy był bunt, prawda, wójta Alberta. No to potem kazał wszystkim Niemcom wypowiadać soczewica albo miele. I jak źle wypowiadali, to ich usuwali z tego świata. Czyli to Shibelot przetrwało i zostało wykorzystane. Moi drodzy, wracając teraz do naszego tematu i do wczorajszego zadania. Ja byłem na grupce syntezy u naszych młodych i dobrze, że byłem, bo mam parę wskazówek, które trzeba wykorzystać. Dlaczego jeszcze o tym niebie tak mówimy? Ponieważ papież Benedykt XVI jasno napisał, nieśmiertelność jest raczej ciężarem niż korzyścią, jeżeli nie rozświetli jej łaska. To o współczesnym człowieku katoliku. Nieśmiertelność jest raczej ciężarem niż korzyścią, jeżeli nie rozświetli jej łaska. I jeszcze jedno. Nie wiemy, czego prawdziwie pragnęlibyśmy. Nie znamy tego prawdziwego życia. Niemniej wiemy, że musi istnieć coś, czego nie znamy, do czego dążymy. Możemy jedynie starać się myślą wybiec poza doczesność, w której jesteśmy uwięzieni i w jakiś sposób przeczuwać, że wieczność nie jest ciągiem następujących po sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię. Byłby to moment zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas przed i potem już nie istnieje. Możemy jedynie starać się myśleć, że ten moment jest życiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wciąż nowym zanurzeniem w głębi istnienia, podczas gdy po prostu ogarnia nas radość. Tak to wyraża Jezus w Ewangelii według świętego Jana. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Bez wiary życie wieczne jest problemem. Starożytni rozwiązali sobie to zagadnienie pojęciem Hadesu, Szeolu, to występuje również w Starym Testamencie. Również w Starym Testamencie, gdy jeszcze nie było przeświadczenia o zmartwychwstaniu ciał, to resztka człowieka, to nie nefesz, nie dusza, miała iść gdzieś tam w zaświaty i tkwić w czymś takim, nie człowiek, nie dusza, nie wiadomo co. Coś, co straciło tożsamość. I przychodzi objawienie. I to objawienie rozpoczynamy refleksję znowu od tego ogrodu rajskiego. I pytanie, gdy człowiek został ulepiony, gdy Bóg tchnął istnienie życia, to ruach, potem to będzie tłumaczone w Nowym Testamencie przez pneuma, czyli przez ducha. Stąd święty Paweł powie, że człowiek składa się z ducha, pneuma, potem, że składa się z duszy, czyli psychę, nemesz, i składa się z ciała, sark, albo somma. I w tym rozumieniu to tchnienie życia Bożego, jeżeli chodzi o człowieka u świętego Pawła, to jest ta zdolność naszej duszy, którą podejmujemy decyzję. I to jest ta zdolność duszy, która ma w sobie tęsknotę za życiem wiecznym. Czyli pneuma to jest nasze, co powiedzieć, naturalne, na razie tak powiem, ukierunkowanie na świat nadprzyrodzony. I cytat. Z pierwszego listu do Koryntian. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, czyli ta część tej duszy szlachetna, nastawiona na Boga, ale umysł, mój intelekt, nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie amen ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz. To jest skomplikowane?
Nie.
Nie, bardzo dobrze. Czyli jeżeli modlimy się tą naszą sferą czysto duchową, to Pismo Święte traktuje człowieka jak całość. Jak chcesz się modlić, to niech twój intelekt, twoje rozumienie, wiedz, co mówisz. I stąd powie w psalmach do człowieka Bóg, nie bądź głupi jak muł albo koń, którego można okiełzać tylko wędzidłem. Inaczej nie podejdzie do ciebie. To znaczy, używaj również intelektu. Bądź mądry. Nie rezygnuj z tej pneumy. To jest Boże. Ale kochaj Boga i człowieka całym sobą. I teraz jesteśmy znowu w raju. Jesteśmy stworzeni. Mamy dwie płcie. Trochę jesteśmy zdziwieni, że ta obok to nie ja. Niby podobna a jednak inna. I teraz. I przed nami jest Bóg. I czy Bóg sam nie wystarcza? I teraz taka mała analogia do świętego Augustyna, który zaczynał się zastanawiać nad tajemnicą czyśćca. Na to się będzie również papież Benedykt powoływał. Jeżeli człowiek to naczynia, przyjmie taka amfora, taki wielki flakon, i ten flakon ma objąć Boga. Oczywiście na miarę swojej pojemności. Mamy takie ogromne baniaki, mamy małe ampułki, mamy takie próbówki. Każda ma być pełna. Ale jeżeli ty, jako to naczynie, jesteś wypełniony octem, a Bóg chce nalać do ciebie miód, to gdzie On ten miód naleje? Ocet to jest to wszystko, co nam przeszkadza w kochaniu Boga. To mówi, to Bóg musi to zrobić, żeby z ciebie ten ocet wylać i na to miejsce wlać miód. I to jest czyściec, który jest już po stronie nieba. I czyściec nie jest karą, tak jak my to rozumiemy. Bo w sensie biblijnym żadna kara nie polega na daniu satysfakcji w wyprodukowaniu takiego samego cierpienia. Jeżeli jesteście rodzicami, czy wam się kiedyś zdarzyło skarcić dziecko? Tak, z dumą, tak. Codziennie karcimy dzieci. Super. No, nie wiadomo, że trzeba skarcić, to trochę żartem. Tak, ale czy karcicie dzieci, żeby zadowolić swoją satysfakcję? Bo dziecko płacze i ja się tak bardzo z tego cieszę. Nie. Karcimy po to, aby dziecko mogło coś zrozumieć, aby mogło lepiej żyć i być bardziej szczęśliwe. Czyli każda kara jest pedagogiczna. Nawet jak się pojawi cierpienie, jak uczyliśmy się kaligrafii, to płakaliśmy na te zeszyty i trzeba było tym długopisem czy ołówkiem gryzmolić. Płakać i gryzmolić. To też bolało. I tak odczytujemy czyściec. I jest to akt miłosierdzia Boga. Bo jeżeli chcesz się mną cieszyć, a coś ci w życiu nie wyszło, że się nie nauczyłeś, to teraz się będziemy uczyć razem. Potem jak już wyjdziesz do pełnego nieba, będziesz mógł mnie objąć. To jest analogia czyśćca. I teraz idziemy do stworzenia. Dlaczego dwie płcie? Żeby Adam mógł w pełni cieszyć się Bogiem, to musi mieć Ewę. Bez tej drugiej osoby Adam nie byłby w stanie w pełni cieszyć się Bogiem i Go zrozumieć. Potrzebuje pomoc. I Bóg dał mu pomoc, Ewę. I Ewa potrzebuje pomocy w odniesieniu do Adama. Dlatego Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale bez tej drugiej strony, bez tej miłości ludzkiej, która tak naprawdę jest Boża, ja nie będę mógł zrozumieć, wiadomo, że Boga nigdy nie zrozumiemy, ale nie będę mógł tak Go czerpać garściami, jak we dwóch. Zawsze we dwóch więcej się ukradnie niż jednemu, czy wyniesie. I mamy drugą osobę. To jest bardzo ważne. Że bez tej drugiej strony nie nauczymy się kochać. I gdy w pewnym momencie, walcząc z religiami pogańskimi, położymy bardzo mocno akcent tylko na wymiar duchowy człowieka. Przecież mamy w wyznaniu wiary wierzę w zmartwychwstanie ciała. To jest prawda wiary niepodważalna. Bez tego nie ma naszej wiary. I był taki wymóg czasowy, że skupiliśmy się tylko na tej, na duszy, prawda? Nawet się mówiło kiedyś, ile macie dusz w parafii, akta, kapituły olsztyńskiej wydały dokument, że proboszcz jest pasterzem dusz, a nie bydła. Wydali i zabronili proboszczom używać dzwonów na spęd bydła z pastwisk, tylko żeby dzwonili do kościoła. Ale jest to podkreślenie, że jest dusz. I mimo to w V wieku padło pytanie, no tak, to po co nam jest potrzebne ciało w niebie? I taki zgrzyt. No bo nagle dusza jest zbawiona, stoi przed Bogiem i co z tym ciałem zrobić? A jakbyśmy już zapomnieli ten kontekst, bo tak oddaliśmy się od judaizmu, że straciliśmy horyzont ich myślenia. I takie rozwiązanie, na pewno dusza jest smutna bez ciała. Bo Bóg musi być dobry, ale musi być też przyjemny. Stąd w doświadczeniach mistycznych mamy tą słodycz. Bo Bóg jest słodki. I do tego, tak sobie tłumaczyli, potrzebne jest ciało, żeby powiększyć radość z obcowania z Bogiem. Ale w ciele się okazuje, jest coś więcej niż tylko to. Natomiast ta intuicja, że bez ciała Bogiem tak się nie będziemy mocno cieszyć, to tak samo jak z drugim człowiekiem. Bez drugiego człowieka, bez drugiej płci, bez zrozumienia mnie samego, Bóg będzie mniej odbierany i mniej doświadczany. I wchodzimy, na tym skończyliśmy, w przestrzeń grzechu. To też o tym wszyscy wiemy, przypominam. Obraz, jaki jest przedstawiony w tym drugim rozdziale i późniejszych, na temat grzechu, jest symboliczny. To znaczy, na poziomie tamtej kultury opisujemy pojęcia jak przyjaźń, miłość, zdrada obrazowo. Tak troszkę jak do dzieci, kiedy opowiadamy, na czym polega przyjaźń, no to mamy jakąś bajkę, prawda? O zwierzątkach i tak dalej. Żeby dziecko mogło za pomocą prostych przykładów zrozumieć, no co to jest miłość. Na początku miłość do mamy, no to pewnie będzie to mleko, potem będzie jedzenie, ciepło, a potem to wszystko nam się zlepi, powstaje nam mama. Z takich małych kawałków. To bezpieczeństwo. I tak samo mamy obraz bardzo piękny stworzenia człowieka i tego grzechu. I mamy dwór pierwszych rodziców. Oczywiście ten owoc to jest symboliczne, bo nie jest podane, o co w tym wszystkim chodziło, ale w rozmowie z wężem i to nam się powtarza przez cały, to jest ta autonomia. Jest Bóg. Dopiero Go poznaliście. Widzicie, jaki jest. Jest dobry.